Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Są ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć.
Czołem, panowie.
I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć.
Cześć, panowie, i cześć wszystkim słuchaczom.
I dzisiaj kontynuujemy nadrabianie zaległości komiksowych gwiezdnowojennych, zaległości komiksowych z roku minionego, a na warsztat bierzemy otwarcie nowej serii. Wielka Republika, faza druga. Tom pierwszy pod tytułem Równowaga Mocy. Komiks, który zbiera 5 pierwszych zeszytów. Jest to wyzerowanie numeracji, ale co ciekawe, ten dopisek faza druga znajduje się zarówno w środku, jak i na grzbiecie. Co prawda taki
bez lupy ciężko to przeczytać.
No, ale jest. Pierwszy raz coś takiego widzę, bo ja tego nie zauważyłem. Widziałem, że jest jedynka, postawiłem gdzie trzeba, kolorystycznie jest odróżnione, także to i tak jest dużo, bo umówmy się, resetowanie numeracji serii w Marvelu to jest rzecz nagminna. I,
no typowa,
no,
nie?
No, jak ja robię tobie grafiki pod Thora, pod Avengersów, pod innych, a przyjąłem sobie na YouTube'a robić tytuł serii i numer tomu, to już nie wiem, 3 razy chyba robiłem Avengers tom pierwszy, Amazing Spider-Man tom pierwszy, tacy Strażnicy Galaktyki w Marvel Fresh, to w ogóle w samym Marvel Fresh miały 2 razy tom pierwszy, a tutaj ten dopisek dali, aczkolwiek on jest tutaj niepotrzebny, dojdziemy do tego, bo ten tom jest absolutnie autonomiczny. No, ale do tego przejdziemy. Twórcy, panowie, twórcy. Jerry Sławie.
No tutaj mamy ekipę, która w sumie w Polsce jest już dosyć dobrze znana, albo o której mówiliśmy. Za scenariusz odpowiada Kevin Scott. No i tutaj o nim nic nie będę mówił, odsyłam do innych podcastów, w których on nam się przewijał. A za rysunki odpowiada tutaj ekipa w składzie. Ario Anindito i Mark Morales w zeszytach od pierwszego do trzeciego. No i Ario Anindito to jest gość, którego fani Gwiezdnych Wojen na pewno w Polsce kojarzą, bo on między innymi odpowiadał za rysunki w sporej części tego pierwszego runu Wielkiej Republiki w pierwszej fazie, a przewijał się nam także w innych komiksach gwiezdnowojennych. On rysował między innymi Star Wars Annual numer 4, który ukazał się u nas w Star Wars Comics w albumie 4 opowieści. No i album 4 opowieści łączy Ario Anindito z drugim rysownikiem, czy raczej trzecim rysownikiem w tym tomie, czyli Andreą Brocardo, który odpowiada za zeszyty numer 4 i 5 w tym tomie, ale który jest także, myślę, dosyć dobrze znany fanom Gwiezdnych Wojen w Polsce, bo on odpowiadał za część Doktor Afry, konkretnie Cytadeli Grozy, rysował annual Paul Damerona numer 2, który ukazał się właśnie we wspomnianym wcześniej Star Wars Comics 4 opowieści i przewijał się nam także w dalszych tomach Star Wars Comics o tytułach Ucieczka i Zemsta za zdradę, a do tego odpowiadał za miniserię Kanan. Ale to jest w ogóle autor o dosyć sporym dorobku, bo on w Marvelu pracuje także przy X-Menach, między innymi przy serii X-Men i przy serii Empireum i przy serii Marauders, a także rysuje komiksy z uniwersum obcego. Także no mamy tutaj do czynienia z paką twórców dosyć, myślę, rozpoznawalnych.
No dobrze. I twórców mamy za sobą, wprowadzenie mamy za sobą, fabuła, bo to jest tutaj dużo nazw własnych, które pewnie będziemy pomijać, ale na szczęście to nie mój problem, tylko problem Marka. Marku, oddaję Ci głos.
No tak, fabuła może być albo całkiem bardzo, bardzo prosta, albo faktycznie można ją tutaj troszeczkę rozbudować, więc panowie, w razie czego proszę o jakieś uzupełnianie, bo ukrywam, że nie jestem jakoś fenomenalnie przygotowany, ale w końcu trafiamy w tym komiksie na Jedę. I teraz musicie mi powiedzieć, czy Jeda w ogóle występowała we wcześniejszych gwiezdnowojennych, nie wiem, książkach, komiksach, jako miejsce akcji?
No, było 3-1 tak jakby.
Tak, ale późniejszy.
Jedha City zostało zniszczone, ale też w Star Wars Comics jest bardzo dużo na Jedzie.
Tak, jest duży run w zasadzie cały związany z Jedą, nie? Bo tam To jest kilka tomów, które się wokół Jedi koncentrują, ale ja mam wrażenie, że właśnie po Watcher 1 to ona się przewijała, bo ja pamiętam, że wzmianki też dostawaliśmy w książkach, także to, no myślę, że to jest miejscówka dosyć rozpoznawalna już.
No w Jedi Survivor ona odgrywa przeogromną rolę, nie? Tam sporą część gry spędzamy na Jedzie i mamy okazję zobaczyć to, co z niej zostało.
Nie spoileruj tutaj... Jeremu, bo on jeszcze nie gra.
Rozumiem. A ty już grasz, tak? Ty już miałeś okazję
tak,
się dorwać.
Kończę powoli.
Okej, no to szybko. W każdym razie, no miejscem akcji jest Jedha i miasto, które chyba, tak jak to jeden z was porównał w naszych prywatnych rozmowach, najbardziej chyba przypomina no, dawną Jerozolimę, tak? To jest Tygiel. To jest tygiel absolutnie wszystkich możliwych wyznawców mocy, czy ludzi, istot, które w jakikolwiek sposób z mocy korzystają, w jakikolwiek sposób ją czczą, wyznają, uznają za siłę w kosmosie, we wszechświecie. I no to jest to miejsce akcji i tutaj poznajemy bardzo wiele z tych frakcji, które faktycznie z tej mocy w jakiś sposób korzystają, mają na tej planecie swoje zgromadzenie mocy, o czym zresztą było bardzo dużo w Ścieżce Zdrady, tak? Pierwszej
książce.
No to książce.
Zostało tam zajawione, nie? Główny
tak,
bohater
bardzo,
w zasadzie
bardzo dużo.
Tej sekcie sprzedał te informacje, że powinni mieć swoich przedstawicieli na Jedzie, gdzie znajduje się zgromadzenie mocy i wszelkie ugrupowania, sekty mają tam swoich przedstawicieli. No i tutaj mamy tę kontynuację. Ten komiks jest tak naprawdę taką esencją tego, co trochę nowy kanon wprowadził od początku, no bo już od epizodu 7 mieliśmy Lora Santekę, potem Chimruta Inwe w Watcher 1, a książkowo no to właśnie ta druga faza się mocno skupia na sektach, ale też Eskadra Alfabet ma swoją sektę wyznawców. Także w nowym kanonie jest to coś, co cały czas nam w zasadzie towarzyszy, ale tutaj mamy esencję tego.
No i możemy się domyślać, że skoro jest tyle różnych sekt, tyle różnych wyznawców, tyle różnych religii na tej planecie, no to jest tarcie, jest wrzenie i mamy okazję to jak najbardziej... Dokładnie. Więc mamy okazję to jak najbardziej zaobserwować na kartach tego komiksu, a przez większą część czasu śledzimy Wildara Maka, rycerza Jedi, tam już ponad 50-letniego, bo to faktycznie gdzieś pada na początku komiksu, który ma bardzo traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, tak, z czasu, kiedy miał te 4-5 lat, zanim trafił do zakonu, gdzie wyznawcy tej, teraz musicie mnie poprawić, tej no, można powiedzieć, nie do końca ciemnej strony mocy, tak, ale ci czarnoksiężnicy mocy faktycznie doprowadzili do masakry
ten
i rzezi jego rodziny.
Sitański święty Mikołaj.
I on cały czas jest dręczony koszmarami i wybiera się na Jedi tak naprawdę w ramach, można powiedzieć, pielgrzymki. I no, trafia w sam środek oczywiście wielkiej gównoburzy, która na tej planecie ma miejsce, bo mamy do czynienia zarówno z morderstwami, jak i kradzieżami, tak jak już wspomniałem, tarciem wzajemnym pomiędzy tymi wszystkimi frakcjami, które są w tym miejscu i to się oczywiście rozlewa na całe miasto, to nie jest tylko w samym zgromadzeniu, a po drodze poznajemy jeszcze dwójkę bohaterów, młodą padałankę Mati i Robin Hooda, można by powiedzieć, Teja Sireka, byłego strażnika Willsów, który no, w którymś momencie buntuje się i postanawia, że ważniejsze od spełniania swojego obowiązku jako strażnik jest jednak pomaganie tym uciśnionym, tym biednym. I faktycznie staje się takim Robin Hoodem, facetem, który kradnie, który no, rozdaje najbiedniejszym i w którymś momencie te ścieżki naszych bohaterów przecinają się. W zasadzie Mati towarzyszy Wildarowi przez cały czas, a co jakiś czas oni spotykają się z Tejem, czy wpadają na Teja w różnych sytuacjach. I to wszystko dąży, tak jak już wspomniałem, to całe wrzenie dąży do wybuchu, do erupcji, bo w którymś momencie na scenę wkracza ścieżka otwartej dłoni i no i wtedy już faktycznie wybucha. Ludzie, mieszkańcy Jedi zostają podburzeni przeciwko wszystkim wyznawcom mocy i się zaczyna.
No dążę do tego finału i do połączenia z książką, bo mówiłeś długo i całkiem ładnie, ale no warto zauważyć, my to jest trzecia historia, którą omawiamy, trzecia jakaś otwierająca mikroserię, bo to będzie miało tylko dwa tomy i tu mamy szereg zupełnie nowych postaci. Tutaj nikt się nie pojawia, poza epizodycznymi rolami, gdzieś tam na jednym kadrze widzimy słonko i na jednym kadrze widzimy matkę i może na dwóch, trzech kadrach widzimy jeszcze jedną postać z książki, a tak to mamy multum nowych
postaci.
No i
chyba Janę jeszcze widzimy, kuzynkę Mardy, nie? No bo ona jest w końcu tą kontrolującą niwelatora, więc wydaje mi się, że ona też gdzieś się tam pojawia, ale to też na jeden kadr dosłownie.
No i ty w sumie mówiłeś Rychu długo, ale ja tak prywatnie w rozmowie do was pisałem i się trochę śmiałem, że ta fabułka tak naprawdę jest wręcz banalnie prosta, bo ją by można streścić w jednym zdaniu, że na Jedę przybywa ścieżka jako sekta, która hachmęci tak, żeby doprowadzić do wojny religijnej, najkrócej rzecz ujmując, wykorzystując ku temu niwelatora. I to może być wada i zaleta tej serii, bo ja wam się przyznam, że tak jak mi się czytało to przyjemnie, tak raczej ten tom utwierdził mnie w tym postanowieniu, żeby tej drugiej fazy nie czytać, bo to chyba nie jest rzecz dla mnie. Bo mam wrażenie, że jak na 5 zeszytów, to tutaj tak jak Mando zauważyłeś, no dostajemy, no ja w sumie się nie powinienem wypowiadać, bo książek nie czytałem, więc nie wiem kto tu jest nowy, kto nie do końca, ale wierzę na słowo, że dostajemy nowe postaci, dla mnie były nowe i no niby tu jest sporo wydarzeń, sporo biegania, intryg, jakichś tam różnych frakcji i tak dalej, ale to jest tak prościutka fabułka, to jest tak w zasadzie po sznurku poprowadzone, że ja nie za bardzo wiedząc, z czym my tutaj będziemy mieli do czynienia, to w zasadzie po pierwszym zeszycie już zakładałem, jak to się skończy. No i dokładnie tak się skończyło, jak podejrzewałem. I to jest sprawnie napisane, bo Kevin Scott jest, wydaje mi się, dobrym scenarzystą. On naprawdę i umie pisać te postacie, umie pisać akcje. Gdzieś tam się stara to wszystko ładnie obudować, ale no mnie to jakoś nie kupuje i nie chwyta. I nie wiem, i mam wrażenie, że nawet ten temat sekt, to ty Mando już w którymś podcaście z rzędu przywołujesz na przykład ten wątek z kadry Alphabet. I wydaje mi się, że paradoksalnie, ale tam to było ciekawsze, kiedy
no bo
my
jak
to mieli
jest skupione na jednej sekcie, to jest lepiej. Mnie się ogólnie w tym komiksie podobało, że to dostaliśmy, no bo tak jak powiedziałem, wstęp do tego był w Ścieżce Zdrady, potem przeczytaliśmy tą dziecięcą książkę, która była po prostu przygodówką na boku, a tutaj wróciliśmy do tego, więc to dla mnie było coś fajnego, ale ta skondensowana, to takie nawarstwienie tych wszystkich sekt jest męczące. Jak one się pojawiają jako element, jako jedna sekta, to się przyjemniej z tym obcuje niż tutaj, bo te ich kłótnie, krzyki, przekrzykiwanie się, jakieś zatarcia z przeszłości, jakieś nieakceptowanie danej wiary, no to takie rzeczy mam w życiu codziennym, na co dzień we mnie gdzieś tam uderzają z różnych stron i pod tym kątem to się tak sobie czyta, ale to dla mnie, ja mówię, ja się cieszę, że tu trafiliśmy, bo mnie się zakończenie Ścieżki Zdrady podobało i fajnie, że to będzie kontynuowane. Dla mnie w sumie większym problemem jest to, że no dostajemy tu szereg nowych postaci, gdzie ten Vildar Mack co prawda jest ciekawym bohaterem, to jest Jedi pochodzący z tej planety,
z traumą,
co Quinlan Vos z tym paskiem na nosie, nie? Ale on jest takim tetrikiem, takim zgryźliwym, takim nie wiem, nie chciałbym chyba o nim czytać jakoś więcej, a to jest jednak bohater całego tomu i podejrzewam, że obu tomów. I to jest dla mnie trochę problem, że to jest kolejne otwarcie kolejnej serii, a umówmy się, z wszystkimi seriami jesteśmy na półmetku. No została nam dorosła książka, wtedy będziemy na półmetku i dochodzimy do tej do tego punktu przełomowego, czyli skryptu słuchowiska,
bitwy
o
Jetę,
no i wtedy do finałów, nie? A na razie to jest znów twór, gdzie dostajemy szereg zupełnie nowych postaci, z którymi już tym razem nawet mi się nie chce przywiązywać.
No, to jeszcze tylko 5 zeszytów zostało, nie? Także absolutnie nie ma co. No, to jest największy problem tego komiksu. Za dużo grzybów w barszcz. Bo ja tu jeszcze pominąłem trochę tak naprawdę, bo tu jeszcze mamy wątek właśnie morderstwa jakiegoś rycerza czy rycerki.
No to cała w ogóle intryga kryminalna, nie? Bo to oprócz tego, tak, że są tarcia pomiędzy frakcjami, sektami i że na to wszystko wchodzi i tupie nogą ścieżka otwartej dłoni i robi zadymę na koniec, bo na końcu to wszystko wybucha, no to jeszcze ta cała intryga kryminalna.
Tak, kradzieże, bomby, morderstwa, wszystko
przez
tu jest.
Nich, nie? No bo to jest też kontynuacja ścieżki zdrady. No oni kradli artefakty związane z mocą. No i ten właśnie Robin Hood, tej Sirek, którego my dostajemy retrospekcję Wildena Maka. Każdy ma swoją historię i podbudowę. To jest oczywiście spoko, to jest fajne, nie? To sprawia, że te postaci rozumiemy, co tutaj robią. Oprócz tego, co ty streściłeś, jest jeszcze cały ten wątek, nie?
No, tylko że jak masz 10 zeszytów na to wszystko, to trzeba to troszeczkę inaczej rozplanować, nie? Bo mówię, tu jest po prostu, tu się non-stop coś dzieje, tu non-stop jest jakiś ważny dialog, biorę to w cudzysłów oczywiście, ten ważny, ale mówię, to jest po prostu tego dużo i to w rezultacie troszeczkę męczy. Nie sam pomysł, bo ten pomysł mi się bardzo podoba, ja bym chętnie zobaczył więcej na ten temat. Chętnie bym więcej tej Jedy zobaczył, o niej poczytał, a tak naprawdę mamy wpaść, wypaść, dwa komiksy i słuchowisko, koniec, nie? To tak naprawdę to jest jedno popołudnie i o tym wszystkim zapominamy, nie?
No jeszcze druga książka dla młodzieży pewnie będzie.
Tak, ona się będzie na Jedzie działa, to jest
nie
gdzieś
wiem,
tam...
ale no tak zakładam, no.
Mhm. No w każdym razie mówię, no po prostu to jest problemem tego komiksu, jest to jego przeładowanie, bo mamy kolejne 5 zeszytów, gdzie to się wszystko musi skończyć, nie? Dlatego, no mówię,
ale
to nie
ty
ma
mówisz
tego
przeładowanie,
za dużo.
Ale tak naprawdę to jest, mówię, taki paradoks, bo tego jest niby dużo, ale to jest naprawdę prościutkie. No przecież
tak,
ja nie czytałem książki
drut,
tej pierwszej,
absolutnie.
Ale przecież to tylko jak wchodzimy na scenę, to każdy się chyba domyśla, że nawet nie musi właśnie czytać ścieżki zdrady, żeby wiedzieć, że to właśnie nasza sekta stoi za tym wszystkim, więc ta intryga nawet jest taka, powiedziałbym, pozorna, bo na przykład ona mi, ta seria mi trochę przypominała w konstrukcji, pamiętacie ten one shot poświęcony właśnie śledztwu w sprawie niwelatorów w końcówce pierwszej fazy.
No tak, tylko tam była tajemnica, tam nam pokazano
ale,
coś,
ale właśnie
nie?
dokładnie właśnie do tego zmierzam, że to konstrukcyjnie to są niby podobne komiksy, ale znaczeniowo one są zupełnie inaczej poprowadzone, bo tam mieliśmy historię, która była właśnie interesująca, dlatego że my dostawaliśmy śledztwo kryminalne, ale wokół zagadki, której rozwiązanie było faktycznie czymś istotnym dla całej fazy, no bo to było tak naprawdę wprowadzenie wątku niwelatorów na szerszą skalę i w końcu pokazanie wszystkim czytelnikom, z czym my mamy do czynienia. A tutaj ta intryga kryminalna, no naprawdę, ja z pełną świadomością tego słowa używam sformułowania pozorna, jest pozorna, no bo po prostu mówię, no to jest od początku oczywiste, że za wszystkimi tymi złymi rzeczami stoi ścieżka, a to, że nasi bohaterowie się będą pomiędzy sobą przytykać tylko po to, żeby ostatecznie wylądować ramię w ramię przeciwko ścieżce, to jest też oczywiste i proste jak drut. I mówię, żeby to było jasne, to nie jest zła seria, nie? To nie jest zły komiks na tym etapie, tylko po prostu ja jestem troszeczkę rozczarowany, bo to jest, mówię, dla mnie zbyt proste, zbyt oczywiste, idące jak po sznurku. Nawet pod tym kątem, wiecie, ta pierwsza faza mi się bardziej podobała, gdzie jednak komiksy były dopełnieniem książek, w tym sensie,
że... To też jest dopełnienie książek. Tu jest problem, że pierwsza faza miała wstęp, rozwinięcie, zakończenie, a tu masz wstęp, zakończenie, nie będzie.
Ale wiesz, ale nawet był, ale też jest w innym, tam wydaje mi się, że to mimo wszystko jest inaczej, bo tam mieliśmy dopełnienie na zasadzie takiej, że w książkach koncentrowaliśmy się na Nihilach, a główny wątek związany z Drengirami był załatwiony w komiksach. A tutaj, no, z tego co ja rozumiem, to jest właśnie wszystko dużo bardziej skondensowane i skupione na tych wszystkich wydarzeniach we wszystkich mediach, czyli komik, książka, słuchowisko razem, nie? Czyli koncentrujemy się tylko tak naprawdę na jednym wątku.
No, ale klucz,
to,
faza,
mówię, to też nie jest złe.
Ale temu służy cała druga faza, tak? To mamy tylko dostać genezę powstania Nihilów i tego zajoba, którego Marchion Roma na punkcie Jedi. To niczemu innemu nie służy. Nie? Przecież ścieżka...
No i wiesz, pierwsza faza odkrywała coś przed nami, coś nowego. No jak się pojawili niwelatorzy, no to nie wiedzieliśmy, co to jest, jak działają. Teraz my już to wszystko wiemy. Co więcej, twórcy muszą ich trzymać za pazuchą. Nie? I w sumie grają całkiem nieźle tym, no
tak,
bo ten,
to jest akurat
ten niwelator
spoko,
nie może wyjść na scenę, więc on tam gdzieś z daleka po prostu jest wystawiony, żeby zadziałał na wszystkich mieszkańców, szczególnie wyznawców mocy. Nie, w zasadzie tylko na wyznawców mocy, a mieszkańcy to są na tyle napompowani, że wystarczy, żeby tam wyszedł jeden Jarosław na mównicę, trochę do nich pokrzyczał i się robi zadyma, nie?
Ale wiesz, to też mi się wydaje takie troszeczkę, może nie sztuczne, ale znowu trochę za mało tej podbudowy, nie? Bo my tak słyszymy, nie, może nie do końca czujemy i widzimy to napięcie, które jest na tej Jedzie, to tarcie między tymi różnymi frakcjami poza jedną sceną i to głównie wśród samych tych członków sekt, niekoniecznie wśród mieszkańców. A później dostajemy już w zasadzie ten wybuch tych zamieszek, tej rewolucji. To jest jeszcze jeden wątek, o którym nie wspomniałem, a który mi się w sumie nawet całkiem spodobał, no bo do tej pory mieliśmy do czynienia raczej z Jediami, którzy byli traktowani z jakąś taką czcią trochę, gdziekolwiek by nie trafili. Zawsze był ten efekt wow. A tu są jedną z kolejnych wkurzających wszystkich frakcji. Nie, po prostu absolutnie nie ma i taki ten Vildar trochę musi zrozumieć, że tutaj Jedi są traktowani inaczej niż w innych miejscach we wszechświecie, co mu ta padałanka tłumaczy. Nie? To jest powiedzmy taki moment, motyw, który mi się podobał. Natomiast mówię, no ja się Jerry z tobą zgadzam, ja tę fazę drugą przeczytam, bo już połowę jej mam za sobą. Mamy dojść tylko do tego, do początku fazy pierwszej tak naprawdę. Nie? I dużo już wiemy, tak jak Mando powiedział, uzupełnimy sobie kilka luk, kilka dosłownie i tyle. No, tu są te postacie, my się nie przywiązujemy do nich szczególnie mocno, bo i tak wiemy, że oni z wyjątkiem dwóch postaci chyba to nie dożyją tej pierwszej fazy, czy trzeciej, no i tyle.
A w ogóle tak na marginesie teraz sobie pomyślałem, że w sumie to jest interesujące, że ta druga faza, ona się tak mocno koncentruje na pewnej mnogości tych sekt wyznawców mocy, a tak naprawdę w przyszłości, i to już mam na myśli i pierwszą fazę, ale też tę główną linię wokół starej trylogii plus minus 50 lat, no to tam w zasadzie to już poza Jediami to nie ma, nie? To taki jest wątek, który gdzieś nie był wykorzystywany do tej pory. Nie jestem ciekaw, czy oni będą chcieli, mam na myśli tutaj twórców szeroko pojętego nowego kanonu, jakoś ten wątek właśnie sekt jeszcze wprowadzić, nie? No bo to by trochę, mam wrażenie, się prosiło o to, no bo na ten moment to trochę wygląda tak, jakby z tych wojen religijnych to po prostu Jedi wyszli obronną ręką, a wszyscy inni.
Ale wiesz, te wojny są na Jedzie, nie? A Jedi są chyba najbardziej rozsiani i rozplenieni po całym wszechświecie. Tak to wygląda. No
może to też.
Bo my nie widzimy, jak to się ma, wiesz, jak to wygląda w tej globalnej skali. Nie? Widzimy tylko małą planetkę, może nie małą, bo to jest ta planeta, która jest traktowana jako ta, no znowu, kolebka mocy. Znowu tutaj te porównania do Jerozolimy i tak dalej, no są mega trafne. Nie? Ale mówię, no to jest.
No ale w samym Łotrze też masz jak
święte miejsce.
Jetcie, to no przecież Chimrut Imwe jest strażnikiem Willów, czy tam byłym strażnikiem. Ci tacy czerwoni w tych takich jak prostopadłościany czapkach, oni też się na pewno w filmie pojawiają. Przepraszam, nie pamiętam nazw. No, ta Jetta City została zniszczona, więc większość ważnych przedstawicieli sekt wszelakich została unicestwiona w Łotrze. No, ale no tak czy siak, no mamy, tak jak mówisz, w Star Wars Comics była ta pierwsza seria między 4. a 5. epizodem Star Wars i tam też byli jacyś tam, jacyś trzech takich na Jetcie w tych piorunach, nie pamiętam co to było. No Eskadra Alfabet dzieje się już po 6. epizodzie, mamy też jakąś sektę, no są rozstrzeleni, no żadna z sekt nie była rycerzami Republiki, nie brała czynnego udziału w wojnach Republiki. No, to takie są, takie, wiesz, takie małe partie, taka konfederacja, nie?
No, widzę, trzyma się ciebie to polityczne porównanie.
No, to wiesz, Jerry, myślę, że fajnie było zobaczyć więcej, zgadzam się. Ale jestem niemalże pewien, że nie zobaczymy. Nie? Że to mniej więcej tyle, co tu mamy, to tyle musimy przyjąć. Nie? I przy okazji Wielkiej Republiki raczej nic więcej nie dostaniemy. Mówię, no to się zaraz i tak musi skończyć. W zasadzie to no właśnie, już się skończyło.
Bo tak mówimy krytycznie o tym komiksie, żeby było jasne. Mnie się on ogólnie podobał. Mi się to czytało dobrze i nawet już chyba nie będę poruszał tego tematu, po co druga faza, bo już wiemy po co, czy też czy w ogóle po coś. Dla mnie problematyczne jedyne co jest to, że ci bohaterowie się nie powiążą. Znaczy, może i się powiążą, ale dosłownie na 5 sekund w ostatnich książkach i komiksach, nie? A ja jednak lubię, jak to zostaje wprowadzone i mieli się razem. Pierwsza faza to mieliła razem, nie? Komiksy miały swoich bohaterów młodzieżówki, książki dla dzieci, książki dla dorosłych, ale to wszystko się ze sobą przeplatało, był czas na przemielenie tego. A tutaj mówię, no sam komiks podobał mi się, ale te postaci są dla mnie na chwilę obecną do zapomnienia. No może zmienię zdanie po drugiej części drugiej fazy, ale na chwilę obecną to jest kolejny zestaw postaci po prostu.
Znaczy ty mówisz, że my mówimy krytycznie. Ja mam wrażenie, że my nie mówimy krytycznie, tylko raczej podkreślamy, że to jest spoko rzecz, no tylko taka no prościutka w sumie w odbiorze. No bo mówię, ja też uważam, że to się czyta dobrze, bo jednak tutaj i Scott daje radę, i rysownicy też się sprawdzają, bo tutaj wizualnie ten komiks jest ładny i też pod kątem i akcji, i tych różnych wizji to wszystko wygląda dobrze i kolorystycznie też wygląda dobrze, bo też mi się podoba, jak tutaj kolorami grają w tych różnych wizjach w szczególności. No ale no dla mnie to jest po prostu taka rzecz mało odkrywcza, nie? Tym bardziej, że tutaj, no umówmy się, te nawiązania do różnego rodzaju wojen religijnych, one są tak oczywiste z perspektywy tego, co widzimy tutaj, łącznie z tym mikrospoiler, upadkiem wielkiego posągu, który jako żywo przypominał mi akcję z Afganistanu na przykład i tak dalej, więc to jest takie... No mówię, no dla mnie takie, no do przeczytania, okej, do zapomnienia.
A posąg musiał upaść, bo w Łotrze jeden leży. Co prawda mówią tu, że tych posągów było więcej, no ale podejrzewam, że te pozostałe to już z Gliszcza, a tam leżał w miarę świeży. Dobra, natomiast wizualnie, jak już to poruszyłeś, mnie się ten komiks bardzo podobał. Ta pierwsza część, no to są dla mnie szczyty, to chwaliliśmy wielokrotnie przy pierwszej fazie Wielkiej Republiki, ale ja wam powiem, że czytałem ten komiks trochę na autopilocie, bo ja trochę byłem zmęczony i ja nie zarejestrowałem, że rysownik się zmienił. Później, to w zasadzie dzisiaj, przed nagraniem jeszcze raz sobie przekartkowałem, bo czytałem go pewnie z półtora tygodnia temu czy dwa i dopiero zobaczyłem dwóch rysowników i jak spojrzałem, to faktycznie to widać, żeby było jasne, widać zmianę, ale te rysunki w drugiej części są zachowane, pomimo tego, że tam koloryści też się zmieniają, a może nie, może tylko od tuszu ci, którzy kontury kładą, to ten komiks jest spójny wizualnie. Chociaż ja tego Andrea Brocardo nie kojarzę z tych wszystkich komiksów, które wymieniłeś. Najbardziej mi utkwiła ta Afra z Cytadeli Grozy i ja pamiętam, że ona mi się wtedy nie podobała. Ale chyba dlatego, że ta Afra odstawała, bo te rysunki w Wielkiej Republice jednak są inne, a tam mieliśmy te takie horrorowe rysunki i ta Afra, z tego co pamiętam, odstawała mocno, bo ten Podameron...
Ale wiesz, ale tam on w Afrze to chyba też rysował tylko dwa zeszyty, więc to pytanie, co ci się nie podobało, no, ale w sensie, na którego tam rysownika trafiłeś, nie?
Ale nie, bo Afra w Cytadeli Grozy to były chyba tylko dwa zeszyty, bo tam były te wszystkie trzy czy cztery serie połączone i każda miała po dwa zeszyty.
Tak, w tym sensie tak.
I
tak,
pamiętam,
tak,
że Afra odstawała, że ale nie dziwota, że ona odstawała, bo te rysunki z Wielkiej Republiki, z tego co pamiętam, Cytadele Grozy też od niej odstają. Natomiast jak wspomniałeś o tym Podameronie, to chyba pamiętam. I chyba mi się podobało, chociaż to też była jednak zmiana z Filanoto. Nie, Filanoto, on rysował Podamerona.
Tak, on rysował Podamerona.
No, także ten komiks wizualnie dla mnie jest okej, bardzo dobry.
So, ja mam tylko wrażenie, ale to też powiem wam, że w trakcie czytania tego absolutnie nie zarejestrowałem. Też go czytałem już bardzo dawno temu. Jakoś niedługo po tym faktycznie, jak on się u nas w kraju ukazał. Teraz jak go wziąłem na szybko do ręki, faktycznie postaci wyglądają bardzo podobnie. Trochę mam wrażenie, są bardziej szczegółowe tła w tej drugiej części komiksu, ale może to też przez to po prostu, że ta fabuła nas trochę zaprowadza na ulicę Jedy, nie? A nie tylko faktycznie gdzieś tam biegamy po jakichś salkach, jaskiniach i tak dalej, tylko mówię, wychodzimy na ulicę, no mamy już początek tej rewolucji, więc to może dlatego. I to jest przypadek, gdzie po prostu te tła mogą być bardziej szczegółowe, bo tam jest co pokazać, a nie tylko kolejne pomieszczenie, nie? To jest taka różnica, którą teraz na szybko zauważyłem, ale może już sobie dopowiadam. Natomiast jest bardzo spójnie. Nie widać, tak jak w Afrze, niektórych komiksach było bardzo widać. Czasami wpadaliśmy na przykład w mangowy bardzo styl. To tu jest bardzo, bardzo konsekwentnie, powiedziałbym.
No dobra, to na koniec ja bym chciał jeszcze kilka rzeczy podkreślić. Jak się nie zgadzacie, to przerywajcie. Powiedzieliśmy, że to jest kontynuacja książki, Ścieżka Zdrady. To jest kontynuacja książki, ale tak jak Jerry wyraźnie podkreślał, żeby było jasne, ten komiks można czytać nie czytając tej książki i nie czytając nic innego z drugiej fazy i z pierwszej fazy. Ten komiks można czytać absolutnie bez pierwszej fazy, żeby to było jasne, bo jak oglądałem jeden z tych filmików świata komiksu Egmontu, akurat z Tomaszem Kołodziejczakiem, to on tam podkreślał, że to jest nowy okres, ale że warto znać te wcześniejsze komiksy z Wielkiej Republiki. Absolutnie, to jest zupełnie co innego. To jest totalnie
oderwane. To jest smaczek. No, zobaczysz Niwelatora, to się uśmiechniesz. To wszystko.
No ale nie znając ich, to tutaj absolutnie nic nie tracisz, bo to jest zupełnie inna historia. W zupełnie innym okresie, z zupełnie innymi bohaterami. Czyli podsumowując, ten komiks na chwilę obecną jest autonomicznym tworem. Nie czytając niczego, jeśli chcecie po coś sięgnąć, teoretycznie możecie sięgnąć po to. No, nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy nie lepiej sięgnąć po pierwszą fazę, ale żeby było jasne, to jest autonomiczny komiks.
Znaczy ja myślę, że po całej drugiej fazie, jak domkniecie książki, to ja myślę, że ciekawe będzie, jak ocenicie właśnie serię komiksową i na ile ona może być takim wystarczającym wątkiem, może czy wystarczającą historią, która gdzieś tam będzie reprezentatywna dla całej tej drugiej fazy. Bo no, ja zakładam, że po prostu w tej chwili będziemy mieli właśnie wojnę i podprowadzenie pod jakiś finał tych walk i usankcjonowanie stosunku, nie wiem, ścieżki do Jedi w określony sposób. I po prostu to jest coś, co mnie ciekawi. Nie? Czy na przykład jak ktoś, tak jak nie przymierzając, ja sięgnie tylko po komiks, to czy plus minus dostanie wszystkie te istotne informacje, które chociażby ty, Rychu, sygnalizowałeś, że pewnie nam druga faza zapoda to złe słowo, zaserwuje, czy po prostu jednak zostawią to na książki, a to będzie taka takie serce, nie? Wokół słuchowiska ten komiks będzie i to wszystko. Nie?
Myślę, że to jest gadanie jak zawsze bez sensu, bo większość czytelników czytających po angielsku już wie, jak to się zakończyło. Rację, ale myślę, że zrobią tak jak w pierwszej fazie, że każda linia będzie miała swoje zakończenia, ale będą się uzupełniać. Natomiast mnie zastanawia, jak ten komiks będzie się sprawdzał bez skryptu Battle of Jetta. No zakładam, że to też, Jerry, przeczytasz.
Tak.
Bo to jednak środek, a my jesteśmy na jedną nogą właśnie w jakiejś rozpoczynającej się bitwie, która, podejrzewam, zakończy się w słuchowisku. I drugi tom, no nie wiem, co tam będzie dalej.
Mhm. Ja się nawet zastanawiam, czy sobie tej bitwy o Jedę nie przesłuchać, no bo to jest...
No ja to zrobię
słuchowisko.
Na pewno, to ja tak duku słuchałem. Słuchać z lektorem książkowym. Sam sobie robiłem lektora, to bardzo, bardzo polecam.
No, więc mamy tutaj, ale nie mówię, bo to jest faktycznie słuchowisko, to nie jest audiobook, tylko słuchowisko. Trwa to raptem 5 godzin, więc no nie jest to jakoś bardzo obciążające czasowo, także no mam nadzieję, że gdzieś tam w wolnej chwili sobie to będę mógł wrzucić, ale jak patrzę na okładkę tej Battle of Jedha, to są kolejni bohaterowie, których jeszcze nie było. Przynajmniej tak wizualnie to dostaniemy znowu kolejne postaci, które będą dla nas jakąś tam świeżynką. Czyli no w zasadzie wychodzi nam taka mocno antologia z tej drugiej fazy, powoli można powiedzieć.
Przez 2 podcasty zadawaliśmy sobie pytanie, po co druga faza. Przez 3 podcasty zadawaliśmy sobie pytanie, czy oni się ze sobą jakoś powiążą, połączą. Pewnie za kolejny 1-2 podcasty się już z tym pogodzimy i dobrniemy do końca, że tak po prostu jest, ale to jest problem przyszłych nas. Natomiast za tę rozmowę chyba już wam, panowie, dziękuję.
Również dzięki.
Chyba wyczerpaliśmy temat. Dzięki.
Dobrze. No to my słyszymy się pewnie niebawem w ramach jakichś kolejnych Gwiezdnych Wojen. Do usłyszenia. Cześć.
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 You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over.
Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!